Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Marta Kalmus-Jankowska. Aktorkę poznałam jeszcze jako Martę Kalmus. Była w zespole Teatru Wybrzeże. Obecnie nie jest związana z żadnym teatrem, ale aktywna twórczo i pedagogicznie. Uczy w Akademii Muzycznej. Tu, gdzie się spotykamy.
No, taki czas przyszedł. Troszkę chichot losu, bo zaraz po szkole zostałam asystentką mojej pani profesor Danuty Michałowskiej i chyba przez 3 lata uczestniczyłam w prowadzeniu zajęć w szkole teatralnej, na zajęciach z wiersza.
Jeszcze w Krakowie.
Jeszcze w Krakowie, ale to wtedy to w ogóle to nie była moja poetyka. Ja byłam żywą dziewczynką, a tam przy pani profesor dygresje. Ja tam, no wstyd się przyznać, ale lekko zasypiałam na tych zajęciach. Zawsze mi się to uczenie kojarzyło z czymś nudnym. I teraz to nudne zajęcie okazało się centralnym zajęciem zawodowym mojego życia i okazało się być źródłem satysfakcji i nie nudy. Uczę elementarnych zadań, uczę wiersza, uczę prozy i uczę scen. Przez wszystkie przedmioty, przez te 6 lat, jak tutaj jestem, już przeszłam. Tutaj no, namawiała mnie mocno Joasia Bogacka przez kilka lat i ja się broniłam, mówiąc jej, że ja po prostu już kiedyś to robiłam i to w ogóle nie jest dla mnie. No ale jak straciłam pracę w teatrze, to wtedy ona mnie po raz trzeci dopadła i powiedziała, a teraz? No i tak wtedy troszeczkę pomyślałam, że może rzeczywiście jakieś drzwi się zamknęły i nie ma sensu mówić, że to nie dla mnie, no bo spróbuję, czego już doświadczałam, jeszcze raz się do tego przymierzyć w innym momencie życiowym i też z jakimiś tam w ogóle innymi rzeczami w głowie i w innym wieku przede wszystkim. No i okazało się, wow, jest.
A łatwo podążasz za zmianami, czy to cię dużo kosztuje, jak na przykład trzeba coś opuścić, albo wręcz zmuszona
tak,
jesteś?
Tak, no nie, ja osobowość mam tutaj trudną, ja dlatego też ten wybór tego zawodu jakoś chyba intuicyjnie się zabezpieczyłam, żeby nie stanąć w miejscu i nie zostać na przykład w Lublinie w domu rodzinnym i intuicja podpowiedziała, że ja po prostu muszę za każdym razem angażować się w zmiany, bo ciężko mi to przychodzi, więc muszę się z tym już tak do końca pewnie się będę mierzyć.
No dobra, skoro sama o Lublinie powiedziałaś. Aha. Jesteś tam urodzona, chodzisz do szkoły, potem do liceum i co? I od razu marzenia o aktorstwie, czy też plany? Mm-hmm.
W szkole był teatr szkolny, wspaniała polonistka, czyli taka klasyczna droga do pójścia do szkoły teatralnej z takim przewodnikiem. Chyba wtedy też zaczęłam w ogóle samodzielnie chodzić do teatru i szukać różnych rzeczy, wyrazić siebie jako młody człowiek. Ale też chciałam zdawać na psychologię i wiem, że chodziłam na jakieś wykłady, na KUL. No i ta szkoła teatralna zdecydowanie wtedy przeważyła do tego stopnia, że ja zignorowałam zdawanie na inne studia i składanie papierów, bo uważałam, że się dostanę. Taką miałam wtedy pewność siebie.
Ale nie było łatwo wtedy. Nie wiem, jak jest
teraz.
Nie,
też było z 800 ileś osób. Było trudno, ale ja cały rok ciężko pracowałam, przygotowywałam się. I się udało. Ja nie wiem, czy jeszcze raz w życiu miałam tyle takiej odwagi, takiego, że mnie coś po prostu niosło, taka pewność siebie, że aż nawet tak się dzisiaj trochę jej wstydzę, że taka nawet to była i bezczelność lekka.
Brawura.
Tak, tak. Ale potem jak w szkole się spotkałam na roku, no to zobaczyłam, że takich osób jak ja jest dużo. To zależy kto w ogóle, jakie są motywacje. No, część też osób wybiera ten zawód, jak się jest takim młodym, nie wiedząc, ale potem to można sobie mieć taką refleksję w dojrzalszym życiu. No po prostu terapeutycznie się wybiera ten zawód, żeby po prostu z czymś sobie dać radę. Na przykład z nieśmiałością. Albo ktoś o słabej konstrukcji chce po prostu uczyć się walczyć, uczyć się stawać silniejszym. I ten zawód do tego kapitalnie służy.
A ty?
Ja myślę, że właśnie ta nieśmiałość, że takie na co dzień takie wycofanie, natomiast na scenie taki odpoczynek od siebie tej nieśmiałej, czyli właśnie skorzystanie z takiego potencjału, odwagi, takiej dezynwoltury.
To nie ja, to moja postać.
Tak. To takie właśnie, że za tą postacią, jak się człowiek ukrywał, to więcej mógł, a w życiu takim prywatnym sobie różnego rodzaju granice stawiał. Teraz na przykład ja o tym myślę, że to w ogóle nie jest zawód dla mnie. To poddawanie ocenie jest dla mnie w dalszym ciągu ogromnym problemem i ja sobie z tym nie radzę i nie lubię tego bardzo i unikam sytuacji w związku z tym, żeby na przykład teraz jak nie gram w teatrze, nie ma tych premier, że te recenzje i tak dalej, to mi jest z tym łatwiej, że ja nie muszę czytać albo nie mam pokus, żeby czytać o sobie, kto coś o mnie napisał.
Ale to przyszło
to później, tak. To w ogóle takie rzeczy to dały mi te studia podyplomowe na psychologii społecznej, gdy w Sopocie, w SWPS-ie, to dużo takich narzędzi do rozpracowywania siebie tam znalazłam. I jeszcze sobie zafundowałam studiowanie pedagogiki, to ta pedagogika bardziej tutaj, a ta psychologia społeczna to też tak cieplej patrzę na ludzi. Aktorzy często lubią mówić o tym, że ten zawód jest po trosze takim zawodem takiego psychologa, no ale to chyba troszkę przeceniają swoje możliwości, bo to jest takie ledwie muśnięcie tego, a czasami jest to wręcz otwieranie już dawno, dawno otwartych drzwi. I znajomość ludzkiej natury w przypadku aktorów nie zawsze jest trafna, a psychologia daje bardzo konkretne narzędzia, odpowiedzi, to wszystko jest napisane, więc nie trzeba ślęczeć na próbach stolikowych, żeby dojść po 2 tygodniach do motywacji postaci. Filtrując to przez psychologię, można to zrobić szybciej. Ja tu kiedyś zapraszałam na przykład terapeutę, psychiatry do, jak robiłam ze studentkami, Ofelię i on bardzo szybko ponazywał pewne rzeczy, czytając dramat Hamlet. Lepszego startu nie można mieć. Jak czytam CV teraz, no to widzę, że 91, 3 rok szkoły teatralnej, debiut u Andrzeja Wajdy w Starym Teatrze, Wesele, rola Zosi. To wydawało mi się chyba, że to już start zrobiony i teraz już tylko będzie lot, że już po prostu wyskoczyłam na trampolinie. No ale wcale nie było tak łatwo, bo już było dużo młodych aktorek w Starym Teatrze i dostanie się do tej obsady był wynikiem totalnie po prostu jakiegoś zbiegu okoliczności, że część młodych aktorek, które były wtedy cały czas młode, była w innej obsadzie, długo, długo zamrożona chyba u Krystiana Lupy i trzeba było kogoś wziąć ze szkoły. Jan Peszek nas tam szukał w szkole, takich 2 dziewczynek, też do roli Haneczki, takich jak z portretów Wyspiańskiego. Koledzy złośliwie mówili, że dostałyśmy się tylko dlatego, że ja miałam długie włosy, a koleżanka miała takie loki i że to pasowało do obrazu. Tak się powoli starzeję, więc długo grałam młode osoby. Tak długo, że aż te Ofelie grałam chyba po 30, te uklaty. Tak, jeszcze Kraków to był fajny czas, bo to były lata 90. Dużo wtedy się kręciło teatru w telewizji, więc oprócz tego, że w teatrze były premiery, to jednocześnie w ciągu roku można było 2-3 razy zagrać w fajnym tekście w teatrze telewizji. O właśnie, fajne debiuty. W Płatonowie Andrzeja Domalika, gdzie grałam Saszę ze Zbyszkiem Zamachowskim, Dorotą Segdą, Fryczem, Trelą, taką wspaniałą obsadą. Jak ja się tu przenosiłam, to powoli następował schyłek tego teatru telewizji. Tutaj dyrektorem był wtedy Krzysztof Nazar. Ja u niego 2 razy zagrałam w telewizji i zaproponował mi tutaj rolę Ofelii w Hamlecie. Było dla mnie oczywiste, że w Hamlecie nie zagram już nigdy w Krakowie, bo dopiero co był Hamlet z Wajdy z Teresą Krzyżanowską, gdzie Dorota Segda grała, więc na pewno już by mi się to nie trafiło. I zdecydowałam, że zrobię sobie taką wycieczkę właśnie wbrew naturze swojej, czyli że trzeba będzie przyjechać do nowego miejsca, tutaj się jakoś zaklimatyzować i jeździć tak w kółko. Kraków, Gdańsk. No i z tego jeżdżenia sobie tak wyjeździłam, że mi się małżeństwo rozpadło, więc już nie bardzo mi się chciało w tym Krakowie zostawać.
A dziecko kiedy urodziłaś?
Tutaj w Gdańsku, tuż właściwie przed objęciem teatru przez Maćka Nowaka.
Ta córka ma Zosia na imię?
Tak.
Będzie aktorką też?
Jest prawdopodobieństwo. Jest, bo też jest obdarzona. Tak, bo i tatą jest Andrzej Pieczyński. Zosia chodzi na zajęcia teatralne, bardzo pięknie mówi teksty, też zdobywa nagrody, pisze wspaniałe opowiadania, pisze poezję. Przed nią 3 lata liceum, dużo się może wydarzyć, także liczę, że będzie chciała coś fajniejszego robić niż aktorstwo.
Ale nie będzie się zatrzymać.
Nie, już właśnie tak nawet jakiś czas temu powiedziałam jej głośno, bo zauważyłam, że ona nie chce sprawiać mi przykrości, mówiąc, że chciałaby to robić. Powiedziałam, Zosiu, i wiesz, tyle rzeczy ukrytych przed innymi, czyli nieprzyjemnych rzeczy o tym zawodzie, że jeżeli ty w dalszym ciągu o tym marzysz, to znaczy, że to są prawdziwe marzenia i ja nie będę stawać na drodze.
No, ona złapała bakcyla, jak u Agnieszki Holland grała w Ciemności.
Tak, wtedy jej się to bardzo spodobało, jako dziewczynce małej, no a teraz już, jak chodzi na zajęcia teatralne, to już bardziej taki świadomy sposób wybiera. Jak zdawałam do szkoły w 1988 roku, to myślę, że miałam zupełnie inne motywacje. No, myślenie o graniu w telewizji czy w filmie to chyba było jakieś takie szczątkowe. Myślało się o graniu w teatrze i dlatego też no, trudno było potem nagle podjąć decyzję, czy zagrać w serialu, bo uważałam to za jakiś taki gorszy rodzaj pracy.
Serial nazywa się Na Wspólnej.
Na Wspólnej, tak. To ulica, na której żyją ci bohaterowie główni. Trudno mi było podjąć te decyzje, dzwoniłam, konsultowałam, czy się zdecydować, czy nie, ale w teatrze przestawał być dyrektorem Nowak i chyba to była taka niepewność, że w tej niepewnej sytuacji może lepiej wziąć ten serial, bo nie wiadomo co będzie i trochę tam w nim pograć. Jak powiedziałam to Dorocie Segdzie, że tak myślę, że to tylko pół roku, ona się wtedy strasznie śmiała i teraz już wiem dlaczego. To jest postać córka Bożeny Dykiel, która tam gra główną rolę. Córka zaginiona, która po 13 latach wraca do rodziców, ponieważ straciła 2 dzieci w wypadku samochodowym. I to już było te 13 czy ileś lat temu, a teraz już Renata przeżyła tyle, co my we dwie chyba nie przeżyłyśmy w swoim życiu.
Ale to ci jakoś nie przeszkadza w życiu, bo to nie jest aż taki obowiązek.
Nie, to kiedyś parę lat temu, jak byłam mocniej eksploatowana, to częściej jeździłam, a w tej chwili to w zasadzie w tamtym roku prawie w ogóle nie jeździłam. Także to już Renata jest na urlopie, można powiedzieć, takim od serialu. Bardzo dobry czas był. To się zbiegło właśnie też z taką kreatywnością Maćka Nowaka i pomysłem na teatr. Dużo skorzystałam zawodowo w tamtym czasie. Zespół był zdominowany przez młodych ludzi, takich około 30. bardzo takich ekspansywnych i takich młodych twórców po prostu, którzy no, trochę zmienili myślenie tego pokolenia starszego o zawodzie, bo byli bardzo wymagający też wobec starszych kolegów, a że wiadomo, że ten przedział wiekowy to są najczęściej właśnie ludzie, którzy są obsadzani, no to były rządy tych troszkę młodych i ci trochę starsi albo się do tej grupy przyłączyli, jeżeli uważali, że to jest autentyczne, a niektórzy się pewnie ukrywali do momentu, kiedy się nie zmieniła dyrekcja, ze swoim niezadowoleniem, którego jakby wprost nie potrafili jakoś wyrazić. Tablice takie, na których te obsady wiszą w teatrach, to jest takie miejsce, do którego się podchodzi, sprawdzając, czy jestem, czy nie, i albo odchodzi się z poczuciem jakiejś porażki, albo triumfu, bo zaczynam nową pracę. A w teatrze w tej chwili takich właśnie kobiet w moim wieku jest bardzo dużo. Także same mówią o tym, że jest, no, jest trudno, bo jest duża jakby konkurencja. A nie dla wszystkich, a ról jest bardzo mało. Też się dużo tak o tym mówi na wyrost, że teatr to jedna wielka rodzina i tak się mitologizuje to, ale po wyjściu z tej rodziny się okazało, że to były znajomości tylko. Szkoda nawet, że tak późno się dowiedziałam, bo po prostu może bym inaczej spędzała czas, inwestowała po prostu inaczej w ludzi, niż to było przeszacowane po prostu. Potem się okazało, że nie warto i dlatego był też taki ból mocny, bo było to wyobrażenie o tych relacjach takich silnych, a się potem okazało, że mnie tam na pewno nikomu nie brakuje, bo ja nie odbieram telefonów, że ktoś za mną tęskni.
To przykro jest poczucie. Byście razem z Piotrem, twoim mężem Piotrem Jankowskim odeszli mniej więcej w tym samym czasie.
Tak, w tym samym, jedna osoba po drugiej, bo to Piotr był zwolniony, a potem za 3 miesiące ja dostałam ten dokument. No to w ogóle bardzo przykry czas, nawet zdrowiem to przypłaciłam i tak, no ale to jakby dlatego, że troszkę przez jakieś okulary takie różowe na to patrzyłam. To po zdjęciu po prostu dostałam katarakty.
Przez ładnych parę lat nie przychodziliście do Teatru Wybrzeże na spektakle.
Tak.
To było za trudne?
Tak, to było bardzo trudne, bardzo przykre, ale ja w tej chwili jakby już daleka jestem od oceniania kolegów, bo to jakby chyba do nich był taki żal. Rozumiem absolutnie ich wybory i też wierzę, że nie dokonałabym takiego wyboru jak oni, że jednak jestem bardziej bezkompromisowa, no ale nie byłam w takiej sytuacji, więc być może by się okazało, że tak samo bym schowała głowę w piasek, chociaż parę razy w życiu zobaczyłam siebie w takich sytuacjach i dlatego na tej podstawie wierzę, że byłabym w stanie gdzieś stanąć murem za kimś. Ale teraz już nie mam z tym problemu. To zaangażowanie emocji, no to jednak to wszystko w nas zostaje. To nie jest tak, że jak sobie mówią niektórzy, że wracam do domu i zdejmuję te buty i już wchodzę w inny świat. No, pracuję na sobie, no mam jeden mózg, jedną skórę, tak samo odczuwam jako człowiek i tak samo jak odczuwam jako człowiek, ta sama osoba, jak jestem na scenie, więc jeżeli się zdenerwuję albo jestem podniecona, no to samo mi się w ciele uruchamia. To nie jest inny rodzaj fizjologii, to ciało dostaje trochę i głowa też.
A Piotra poznałaś od razu? Był miłość od pierwszego wejrzenia? Jak to
było? Nie, skąd? To w ogóle okropny był człowiek młody. Nie, on na mnie zrobił bardzo złe wrażenie, myślę, że vice versa. I dopiero tak naprawdę w pracy, czyli podczas pracy nad Matką Witkacego, gdzie graliśmy parę, to w tej pracy dopiero spojrzeliśmy na siebie jakby łagodniejszym wzrokiem. No i też ta praca była właśnie jedną z tych, które tak mocno angażują emocjonalnie i myśmy się w tej pracy mocno zatracili oboje. No a że nasze związki wtedy aktualne, pewnie nikt się do tego nie będzie chciał przyznać, ale były w rozpadzie związkami, tylko wtedy się nie dało tego powiedzieć, no to ta nasza znajomość pozwoliła tylko tym związkom się po prostu rozpaść. Tak, bo to w tej pracy rzeczywiście takie namiętne uczucie wybuchło.
Już ile lat jesteście ze sobą?
14. Nawet sobie ślub wzięliśmy, to teraz będziemy mieć 10. rocznicę w tym następnym roku. Tak, teraz pracujemy razem w Centrum Kultury w Gdyni za sprawą Grzegorza Hrabkiewicza, który nam pozwolił się pogodzić z teatrem. I tam gramy w dwóch spektaklach, oba w reżyserii Hrabkiewicza. Jeden to Psiunio, a drugi to Napis. I w obu gramy małżeństwa. Dużo czasu spędzamy razem.
Na oferie to już nie masz szans, jesteś za stara. Gertrudę już byś mogła zagrać.
Tak, już bym mogła.
Masz coś takiego, że stanąć i zagrać?
Nie. Nie, ale pewnie nikt nie uwierzy, bo powiedzą, że to wypieram.
Ja
nie. Naprawdę jakoś tak, jak się otwierają takie drzwi i tak bardzo szeroko, no teatr nie jest pępkiem świata, naprawdę. I jak się gdzieś pojedzie, to ludzie czasami nigdy nie byli w teatrze i są wspaniali, w ogóle się tym nie interesują. I to jest zabawne, że my będąc w środku mamy wrażenie, że po prostu to jest tygiel, to jest centrum. To wszyscy o tym powinni wiedzieć, co tu się dzieje, o tej aferze teatralnej jednej czy drugiej, nawet jak ona obiegnie całą Polskę. No ale ona biegnie trochę takimi kanałami, co to nie wszyscy nimi chodzą. Także nie.
Ale jak zaczynałaś swoje życie z teatrem, czy też z teatrze, no to myślałaś, że to jest pępek?
Tak, no ja myślałam do tego zwolnienia z teatru. To mi tak jakby otworzyło oczy, że tak nie jest. I rzeczywiście no, okazało się, że jest tyle przestrzeni w życiu, że szkoda się zamykać w takim jednym miejscu i żyć tylko po prostu tym pulsem jednego malusieńkiego punkciku. A jest ich tyle, że poszerzanie takiej swojej przestrzeni wolności, bo mnie się to po prostu spodobało, bycie na wolności. No wiadomo, że ta praca na akademii to jest ograniczenie, ale bycie wykładowcą akademickim daje dużo więcej możliwości manewrów życiowych niż bycie aktorką. Także my rzeczywiście lubimy na tej wolności być i też nam się zrodziła niespodziewanie pasja, czyli nurkowanie. I to ono chyba jest tak przemiennie z tym uczeniem na pierwszym miejscu. Jak kończymy jakąś wyprawę, to się zaczyna rok akademicki. Wtedy najważniejsze jest uczenie, ale potem zaraz jest na horyzoncie jakiś pomysł podróżniczy i znowu jest ta wolność. Mam w piwnicy takie pudło, gdzie tam wrzucam takie pamiątki z myślą o tym, że będę je kiedyś przeglądać, że będę po prostu tak znudzoną i nie mającą nikogo staruszką, że będę musiała w tym pudle grzebać, ale myślę, że po prostu nie dojdzie do tego. Mam na salonie poezji panie dojrzałe, które są tak aktywne, że są dla mnie przykładem, że takiego pudła nie trzeba otwierać. Tych starych pamiętników, recenzji czy egzemplarzy teatralnych, żeby je wąchać.
Import z Krakowa, salon poezji.
Tak. Krakowski salon poezji, Anna Dymna, jakiś 2002 rok. Ja rok później otworzyłam taki salon w Gdańsku i on jest, do tej pory funkcjonuje. To jest raz w miesiącu w tej chwili w Nadbałtyckim Centrum Kultury na Korzennej. Spotykają się widzowie i to od tylu lat śmiem twierdzić, ci sami. Aktorzy czytają poezję, czasami jest muzyka na żywo. Tak, takie bardzo ekskluzywne miejsce dla wybranych.
Trochę krakowskie?
Już chyba przestało być krakowskie, ale może ja rzeczywiście ten salon sobie tutaj tak z Krakowa, żeby mieć jakąś namiastkę tego Krakowa, bo to było tak nie za długo po opuszczeniu Krakowa i ja też byłam na salonie w Krakowie, przyjechałam do Gdańska i mówię do Maćka, że tam jest taki salon w Krakowie, może ja bym taki salon tu otworzyła i on powiedział, dobra, to otwierajmy. Potem on już został na mojej głowie i ja już wychodząc z teatru go zabrałam ze sobą. Ale coś może jest na rzeczy, że ja po prostu taki krakowski salon sobie... Ja w ogóle nie wiem, po co ja to zrobiłam, bo ja nie należę do organizatorów. To jest w ogóle ostatnia rzecz, którą ja lubię robić, a ja się podjęłam czegoś takiego, co dzisiaj z perspektywy czasu mnie w ogóle dziwi, skąd był ten pomysł.
No 14 lat to jest 100 kilkadziesiąt spotkań.
172 było chyba w tę niedzielę.
Będziesz dzisiaj uczyć i kogo? Który rok?
Dzisiaj drugi rok musicalu. Robimy sceny z powieści. Powieść Przekleństwa niewinności albo Samobójczynie, takiego amerykańskiego pisarza greckiego pochodzenia Jeffreya Eugenidesa, a film Sophie Coppoli. I z tego mam, kiedyś zdobyłam scenariusz od reżysera, który to robił i robimy historię. Młodzież, lata 70. Pamiętam, pięć sióstr popełniło samobójstwo. Bardzo piękna historia i im się to podoba, no i to robimy. Teraz będę z chłopakami, będę miała z sześcioma. Będziemy ich sceny robić.
A co jest w życiu najważniejsze?
Harmonia.
Czyli jedno.
Bo jesteśmy w szkole muzycznej.
No, tak. Czyli jednak pewna równowaga wszystkiego.
Tak, tak.
Ale ta harmonia musi mieć wiele tych tonów. Nie?
Tak, tak. No właśnie, harmonia ma wiele tonów, także to każdy musi sobie ją rozwinąć, te tony ponazywać. Trudny instrument w obsłudze, harmonia.
Masz tę harmonię?
Tak, tak. Prawdę mówiąc, w swoim życiu codziennym jeszcze mi nikt jakby z butami do mojego życia nie wszedł, natomiast no jak patrzę za szybę, no to widzę, natomiast jestem za szybą. Tu na Akademii, we wszystkich moich działaniach póki co nie skrzyżowały się szable. No ale to zło wrogie na pewno jest. Nie jest tak, że sobie żyję w jakimś raju, tylko no wiem, że kilka razy dziennie przez tą szybkę patrzę. Także trzeba być czujnym i się uzbroić na coś.
No tak, ale konformizm wydaje się być może był zawsze. Ale...
A, no to jest jeden z sposobów w ogóle takiego funkcjonowania społecznego, że bez tego się nie da. Jak się robi badania, to te badania nad konformizm, no my wszyscy ulegamy. Natomiast myślę, że to są takie momenty w historii, kiedy warto zachować się nie stereotypowo, po prostu nonkonformistycznie.
Opowiadała Marta Kalmus-Jankowska. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2017.